Ścieżki wiary.
Witam Państwa serdecznie. To jest audycja Ścieżki Wiary. Dzisiaj w studio ze mną gość, pan Marian Połtuski, gdański nauczyciel religii, filozofii, kiedyś etyki, teraz już nie, pracujący w drugim liceum ogólnokształcącym w Gdańsku, ale również w Starogardzie Gdańskim, tak? W jakiej szkole?
Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim, czyli nauczyciel akademicki.
No właśnie, pan jest z wykształcenia teologiem, filozofem. Jest pan człowiekiem, który pracuje z młodzieżą. Dostał pan też zaszczytny tytuł nauczyciela roku w kategorii zrównoważony rozwój. Proszę coś więcej powiedzieć o tym, co to za kategoria?
W tej kategorii było kilka osób nominowanych w różnych kategoriach. Jakby była główna nagroda nauczyciela roku, której akurat nie otrzymałem, ale jakby byłem jednym z wyróżnionych w tej właśnie kategorii konkretnie. I ona jest związana z taką, czy z dotyczącą rozwoju, czyli powiedzmy jeżeli chodzi o środowisko. Tak, to bardziej to zrównoważony rozwój.
No to my porozmawiamy sobie o naszym środowisku wewnętrznym, o naszej duchowości. To życie duchowe jest ważne, żeby je mieć. Pan odkrywa w tych ludziach, z którymi pan pracuje, tą duchowość i w jaki sposób pan to robi? Albo czy każdy młody człowiek taką duchowość posiada?
Czy na pewno różnica między młodzieżą, jakby ich poziom duchowości jest niewątpliwie. Tak, to też pewnie wynika z tego, przez jaką formację wcześniejszą młodzi ludzie przeszli, na ile wcześniej mieli kontakt z różnymi treściami wiary i ta różnica ewidentnie jest. Nie znaczy to oczywiście tak, że niewierzący, czy ludzie, którzy nigdy tego doświadczenia w domu nie zdobyli, jakby nie mają duchowości, bo to absolutnie nie. Powiedziałbym, że wielu z nas, czy katechetów, czy ludzi religijnych przechodziło przez takie kryzysy wiary, ja również w liceum, które potem jakby zaowocowały tym, że ten powrót do wiary był na takim zupełnie innym poziomie, na takim pogłębionym, więc jakby mając takie doświadczenie w liceum, takiego odejścia, czy od kościoła, czy od wiary, że jakby nie jest to dla mnie problemem, że na tym etapie, w którym młodzież jest, bo jest to etap normalny, rozwojowy, też kwestionowanie autorytetów, też kwestionowanie autorytetów religijnych, nie jest to jakimś problemem, że młodzież takie poglądy ma, jakie ma. Więc jakby to, że ktoś nawet jest teraz wierzący, jest w jakichś wspólnotach zaangażowany, nie oznacza, że te wybory w przyszłości, kiedy będą dorosłymi ludźmi, będą rzeczywiście takie same, jak są teraz w liceum. Więc to jest absolutnie niewiadoma w tym sensie. Ja widzę jakoś taką swoją rolę raczej jako w takim sensie towarzyszenia, że gdzieś tam ten intelektualny przekaz wiary, który dla mnie jest kluczowy i istotny, żeby pokazać młodzieży zupełnie inne podejście do namysłu nad rzeczywistością wiary, która jest związana z takim intelektualnym namysłem na tą rzeczywistość wiary, taką czystą tą teologią. Młodzież czasami nie jest do tego przyzwyczajona, dlatego że jakby ten przekaz wcześniejszy był taki zupełnie inny, taki bardziej pobożnościowy bym powiedział, a ja chcę pokazać zupełnie inną stronę.
Chciałabym to pojęcie troszeczkę rozszerzyć, chciałabym myśleć o tym i chciałabym w ogóle, żeby moment, kiedy my mówimy duchowy, wcale nie oznaczał tego, że mówimy pobożny, albo żebym dotykał właśnie tego elementu religijnego, właśnie sakralnego. Często się tak niestety dzieje, a w pana życiu właśnie jako licealisty ten moment był taki właśnie przełomowy, kiedy pan wszedł na tą ścieżkę, kiedy pan albo zszedł z niej, właśnie tej religijnej, kiedy u pana się zaczęła kształtować ta pobożność, albo religijność, albo ta właśnie sakralność, potrzeba w ogóle tego właśnie duchowego podejścia do życia.
Znaczy, ja pochodzę z małego miasteczka, Który nazywa się Rypin. Pozdrawiam wszystkich rypiniaków, którzy mnie słuchają, mam nadzieję. I to jest takie moje doświadczenie, że gdzieś tam kościół, czy w tych czasach, kiedy ja żyłem, to kościół był takim bardzo ważnym punktem, jakby będąc ministrem, czy cała moja rodzina uczestnicząca w praktykach religijnych, jakby nie wyobrażałem sobie w ogóle innego życia trochę, że to zaangażowanie religijne było bardzo istotne. A okres liceum jest takim okresem buntu. Ja zadawałem sobie raczej pytania, że mając takie, no jednak gdzieś tam mnie drążyły te tematy takie religijne, teologiczne bardzo mocno. Takie poszukiwanie prawdy, co jest rzeczywiście ważne i prawdziwe. I ja sobie stwierdziłem w pewnym momencie, że jakby moje życie dotychczasowe, jak ono nie jest jakoś tak zgodne z tym, co można powiedzieć nauka chrześcijańska głosi. Więc na ile jestem spójny z tym, co chrześcijaństwo głosi, a na ile ja nie realizuję tego. I to był taki moment dla mnie, że takiego odejścia, że stwierdziłem, że moje życie jakby nie jest zgodne z tym, więc odchodzę, bo jakby to nie ma sensu, dopóki nie odnajdę jakiegoś być może innego sposobu realizacji. Ale ja jestem jednak osobą wrażliwą religijnie i to jest jakby pewnie taki rzecz, że ludzie tacy jak ja mają taką otwartość na rzeczywistość duchową, to większą.
Ta wrażliliwość religijna, ona się pojawiła się w panu jako w małym chłopcu, w młodym człowieku, właśnie ze względu na te uwarunkowania związane z rodziną, że to małe miasto, że to właśnie kościół, który wielką rolę w życiu mieszkańców odgrywa? Czy jak pan doszedł do tego momentu?
Myślę, że to też, aczkolwiek to jest tak, że wielu z moich kolegów, koleżanek rozwijało się w takim samym środowisku, jakby i takich wrażliwości na pewne tematy teologiczne czy religijne w ogóle nie ma, nie wykazywało, więc jakby uważam, że to jest pewien taki talent mi dany, akurat, że ta rzeczywistość, czy to poszukiwanie sensu, czy to doświadczenie religijne, akurat dla mnie było mega istotne i poszukiwanie jakby rozwiązania kwestii problemu Boga, Bóg istnieje, czy też go nie ma, było takim no, bardzo takim fundamentalnym, zasadniczym problemem do rozwiązania. I wokół tego jakby się koncentrowało moje takie poszukiwanie wiary, w liceum szczególnie. No i miałem takie szczęście faktycznie, jak tak patrzę z perspektywy czasu, spotykania ludzi, z którym raz, że dyskutowałem, dwa też wierzących, którzy gdzieś tam pokazywali mi też inną perspektywę. Tak sobie myślę, tak jakby krok po kroku doprowadzało do takiego momentu nawrócenia, no, które gdzieś tam przeżyłem w duszpasterstwie akademickim akurat w Ojców Jezuitów w Toruniu. Czyli też pozdrawiam.
Czyli ten moment nastąpił. To przyjście z powrotem do Pana Boga, to odszukanie w sobie wiary, już Pan ma za sobą. Jest Pan osobą wierzącą.
Tak.
I jak Pan rozmawia z młodymi osobami, ze swoimi uczniami, oni o tym wiedzą, jakie wartości Pan reprezentuje, wiedzą o tym, że rozmawiając z Panem muszą w jakiś sposób no, trzymać również tych wartości. Czy robią to? Czy spotyka się Pan w tej pracy z osobami jakby zupełnie inaczej patrzącymi na życie? Jak to jest, jeżeli chodzi o młodzież?
Myślę, że tak. Znaczy, młodzież absolutnie już jest inna niż ta, którą się pracowałem na początku mojej pracy i to też widać. To nie jest tak, że oczywiście młodzież nie jest zaangażowana religijnie i są bardzo mocno i mi się bardzo podobne gdzie tam wartości wyznajemy, ale są też tacy, którzy są trochę z przypadku, trochę z takiej siły nawyku, trochę z takiej tradycji, trochę z tego, że trzeba sakramenty zaliczyć i potem pewnie nasze drogi się rozejdą. Znaczy to tak, że jakby każda ta lekcja może być pewną taką inną perspektywą spojrzenia na rzeczywistość, też duchową, też wartości, które za tym idą. I powiedziałbym, to jest taka potrzeba, choć być może ona nie jest artykułowana u młodzieży i być może niektórzy zaprzeczą temu, że to w ogóle ma jakikolwiek sens. Czasu mam tyle, ile mam. Pracę z młodzieżą próbuję jakąś inną perspektywę pokazać, nawet jeżeli się fundamentalnie różnimy w pewnej ocenie pewnych, bym powiedział, zjawisk czy rzeczy, które się cieszą.
Tutaj w tej audycji też goszczą ludzie młodzi. Ja czasami zastanawiam się, oni zaskakują mnie swoją dojrzałością i właśnie tym, jak patrzą na te sprawy, o których my tutaj rozmawiamy. I zastanawiam się, gdzie tak naprawdę ten kryzys duchowy i ten kryzys Kościoła jest, o którym się zresztą mówi bardzo dużo, skoro tutaj te świadectwa, których ja mam zaszczyt wysłuchać, mówią zupełnie coś innego. To są ludzie, którzy właśnie chcą w tym Kościele być i chcą w jakiś sposób, nawet rozmawiamy o różnych wyznaniach, bo tutaj przychodzą ludzie też, którzy nie mają nic wspólnego z Kościołem katolickim, ale są na przykład ewangelikami, są grekokatolikami, są ludźmi poszukującymi, ale czują tą potrzebę, więc to taka moja dygresja. Czy panu łatwo przychodzi mierzenie się słowne, rozmawianie o tych sprawach? Czy pan często rozmawia na temat swojej duchowości? Jak to jest?
Tak, ja myślę, że bez tego elementu w ogóle nie ma tutaj jakby takiej dobrej lekcji. Oczywiście są takie lekcje, których jakby ciężko te tematy w jakiś sposób dotknąć. Też jakby to nie jest też oczywiście jakieś opatowanie jakimś ekshibicjonistycznym ujawnianiem jakichś tam swoich, jakichś takich najintymniejszych rzeczy, bo to absolutnie nie o to chodzi. Taka granica musi być zachowana jednak, ale jednak są takie elementy doświadczenia wiary, które no, trzeba pokazać, żeby w ogóle uświadomić inną perspektywę w ogóle, tak? Patrzenia na pewne rzeczy. Jeżeli będziemy mówili o działaniu Boga w moim życiu, czy działaniu Jezusa w moim życiu, no to ja muszę pokazać jakby element, jakby w jaki sposób ja widzę to, w jaki sposób Bóg, ale rzeczywiście ewidentnie w moim życiu działa. Jak tego nie pokażę, no to będzie taka sucha tylko i wyłącznie interpretacja. Ja to widzę taką funkcję no, świadectwa, no, ze świadectwami oczywiście jest różnie, ale generalnie funkcja świadectwa jest taka, że jakby drugi człowiek słuchając tego może zadać sobie pytanie, jeżeli temu człowiekowi pomogło coś takiego, to może i ja spróbuję. I tak samo, jeżeli Bóg pomógł w moim życiu w takich sytuacjach, to może i w moim życiu też mi też tak zadziała. Bo ja tak widzę jednak, tak, no rolę jakby czy Boga, czy w ogóle zaangażowanie Boga w nasze życie, że no jednak chce nas uczynić ludźmi spełnionymi i szczęśliwymi, więc jakby taką perspektywę też bym chciał przekazywać. Nie tylko straszenie jakimiś grzechami i konsekwencjami tych grzechów, tylko jednak perspektywę zmiany i perspektywę, w jaki sposób ja mogę zmienić swoje życie, żeby to moje życie było szczęśliwe i spełnione.
Bo to, że pana życie jest szczęśliwe i spełnione, ja nie mam wątpliwości, ponieważ przynosi pan tak zwaną dobrą energię i jest pan osobą chyba spełnioną właśnie, jeżeli chodzi o te kwestie wiary, tak przynajmniej mnie się wydaje. Mówi pan o tym z przekonaniem, wie pan, co pan mówi, więc musiał pan tego tego doznać. Musiał pan w jakiś sposób odczuwać te właśnie szczęśliwe chwile z Bogiem, bo to też jest ważne, żeby o tym mówić, żeby czuć. Bo czasami wydaje nam się, że coś robimy za karę, albo gdzieś jesteśmy za karę, albo komuś się może tak wydawać, że zajmujemy się jakimś tematem za karę, że chodzimy na przykład, uczestniczymy na przykład we mszy świętej, albo modlimy się, o tak, inaczej powiem, bo to też nie jest jednoznaczne. Modlimy się dlatego, że chcemy coś uzyskać, nie wiem, że wydaje nam się, że przed czymś uciekniemy, albo coś sobie załatwimy, w cudzysłowie, a to tak nie jest. Po prostu dobrze nam jest z tym i pan właśnie pewnie taką osobą jest.
Choć muszę tutaj zaznaczyć, to nie jest tak, że wszystko jest taki, uczciwie, że tak, jakby jest tak, tak jest. Że są te momenty ciemności, tak absolutnie jest. Takie momenty w moim życiu, które były takim no kryzysem bardzo poważnym gdzieś tam, chociaż jakby te moje doświadczenie religijne, te pierwotne, te mojego nawrócenia jakby pokazało mi jakby, że to jest jakby przejściowe, mimo że jest bardzo trudne, jest ciemno, jest można powiedzieć taka bardzo duża dolina, to gdzieś tam jakby taka ta nadzieja zawsze we mnie się tliła, nie? Mimo że czasami było naprawdę bardzo ciężko, więc nie będę tam ukrywał, że to jakby ten rozwój wiary, czy w ogóle bycie z Bogiem jest takie czasami łatwe, ale jakby na razie perspektywa mojego doświadczenia ostatnich lat, czy w ogóle takiego całego życia wiary jest taka, że po tych dolinach rzeczywiście zawsze potem przychodziły góry, tak? Czyli takie powiedzmy, można powiedzieć, jasne momenty, więc potem z tych jakby ciemności pojawiały się takie dobre rzeczy w moim życiu. Nie, więc tutaj mogę jakby tak uczciwie powiedzieć. Oczywiście czasami sobie myślę, dobra, następnym razem się może tak nie udać, nie? Ale zawsze na razie dzięki Bogu tak jest. Ale nie będę mówił, że nie było ciężko.
Czyli wiara zmienia człowieka, może zmienić człowieka.
Ja uważam, że tak. Jeżeli chodzi o mój taki profil intelektualny, czy w ogóle taki duchowy, to jednak poszukiwanie prawdy. Że gdzieś tam jest kwestia, jak jest naprawdę. Mnie to drążyło. Raz, że trafiłem takich kolegów, którzy byliśmy, no część nas na filozofię studiowała, no, i żeśmy mieli takie koło rzeczywiście dyskutujących, spotkaliśmy się po godzinach, mnóstwo godzin czasu, to był mnóstwo, bardzo świetny czas z moimi przyjaciółmi bliskimi, którzyśmy o filozofii, o religii, o problemie Boga dyskutowali, mimo że byliśmy niewierzący albo mieliśmy problemy z Bogiem i z Kościołem, to jednak to środowisko mnie gdzieś tam ukształtowało i potem jakoś poszedłem na studia filozoficzne. Moje pierwsze studia to już byłem zupełnie inaczej przygotowany do tego, co mnie interesuje. Znaczy filozofia to był wybór serca absolutnie. I tak mnie ta filozofia ukształtowała, tak? Zdecydowanie. I to też potem jakby teologia była druga, chociaż ja pamiętam, że wybór między filozofią a teologią we mnie był już na etapie wyboru ewentualnych przyszłych studiów, ale potem jak się nawróciłem, stwierdziłem, tak, to jest czas na to, żeby teologię robić. No i zacząłem w trakcie studiów filozoficznych, więc skończyłem potem drugi kierunek. No i potem doktorat z teologii, no i tak.
Czy filozofia jest dzisiaj dla każdego? Czy ona może nas też doprowadzić do Boga?
No, zdecydowanie. Znaczy ja bym powiedział coś takiego, że jakby ta kwestia uczciwości intelektualnej. Jeżeli my pewne rzeczy uczciwie intelektualnie robimy, to mi się wydaje, że znajdziemy porozumienie. Bardziej mnie przeszkadza to, że ludzie są nieuczciwi intelektualnie i to powoduje pewien taki konflikt między wierzącymi i niewierzącymi.
A zatrzymam pana, co to znaczy nieuczciwi intelektualnie?
Nieuczciwi, dlatego, że powiedzmy argumenty, którymi się posługują, są absolutnie no, nieprawdziwe, fałszywe, albo tylko i wyłącznie nacechowane ideologicznie. I tak samo dotyczy obydwu stron, bym powiedział.
Wynika to z nieznajomości tematu?
Mi się wydaje, że też, albo też takiego uczciwego, to czego uczę na przykład uczniów, jest taka rzecz, że musi zakwestionować swoje podstawy tego, co wierzysz. Jeżeli jesteś wierzący i chcesz być filozofem dobrze myślącym, to musisz przyjrzeć, jakby stanąć z boku i przyjrzeć się swoim założeniom, które przyjmujesz jako wierzący. Czy one są uzasadnione, czy też nie. I taką intelektualną drogę trzeba przebyć. Czy jakie ja mam argumenty na to, żeby być wierzącym, czy też żeby być niewierzącym. Mi się wydaje, że jak spotykam ludzi, którzy są jakby uczciwi wobec siebie intelektualnie, wobec swoich założeń, które przyjmują, to łatwiej nam się porozumieć niż osobami, które są zacietrzewione w swoich poglądach i tak naprawdę jedyne, co chcą zrobić, to jakby narzucić swoją, jakby można powiedzieć, interpretację świata.
I się pokłócić czasami.
Tak, pokłócić, tak, dokładnie tak. Więc jakby moje takie myślenie w ogóle religii jest takie, czy w ogóle nauczenie religii jest takie, że absolutnie nie narzucam w ogóle i myślę, że moi uczniowie to przytakną. Czasami nawet wręcz uważają, że powinienem gdzieś tam być może prostować pewne rzeczy, ale ja uważam, że uczciwość polega na tym, że my jakby przedstawiamy czasami swoje wizje, jak jeżeli uczciwie przedstawiłem to, jak rzeczywiście jest, to ktoś to przyjmie albo powie sobie, nie, mimo wszystko tego nie biorę. Więc jakbym tak to widział, tak, że ta sama druga strona medalu, mogę zmienić zdanie na przykład pod wpływem jakichś, no nie wiem, argumentów, no, które powiedzą mi, no dobrze, no to rzeczywiście w tym wypadku akurat masz rację. I jakby ja bym chciał taką uczciwość intelektualną zachować wobec też swoich, jakby takich też osób, które być może krytykują religię, krytykują wiarę, w ogóle jakąkolwiek sensowność jej.
My rozmawiamy teraz w radio. Czy media w ogóle, czy ten szybki świat, do którego i media się zaliczają, też w jakiś sposób widzą miejsce właśnie dla refleksji, dla duchowości, wartości, dla filozofii? Czy można pogodzić te dwa światy?
To tak, jakieś narzędzia, mi się wydaje, że media mogłyby odegrać taką rolę oczywiście krytyczną, tylko pytanie, czy chcą robić. No bo dobrze o tym wiemy, że media działają tak, jak działają, czyli mają pewien taki, no to jest klikalne, to jest wybieralne w tym sensie, można powiedzieć, jeżeli chodzi o nagłówek, czy o Litwy, nie, czy jakiekolwiek inne rzeczy.
I o ramówkę czasami, albo dokładnie. O czas, bo to też jest wszystko bardzo skrótowe i podane w pigułce.
No dokładnie tak, więc jakby to jest tak, to nie sprzyja takiej pogłębionej refleksji. Mi się wydaje, że ludzie jednak jakby tej pogłębionej refleksji szukają, ale to gdzieś zupełnie innymi pewnie kanałami też. Więc niekoniecznie szukają go oczywiście w religii chrześcijańskiej, szukają w jakichś innych formach duchowości, ale to jest jakby wyraz takiej pierwotnej potrzeby, że jednak ta duchowość jest potrzebna. Znaczy poszukiwanie sensu przede wszystkim, tak? Jakby poszukiwanie sensu. Potrzebujemy widzieć sens tego, co robimy w ogóle i tego i naszego życia.
Panie Marianie, na koniec już krótko, jak znaleźć na to wszystko czas. Doba ma 24 godziny. Jak pan żyje?
Znaczy na pewno ja tak dbam o to jednak, żeby był ten czas dla siebie. Absolutnie, że taki czas na wypoczynek, na jakiś relaks. Mam jakieś swoje hobby, które mnie interesują, typu, nie wiem, gram na gitarze. Już wróciłem do gitary, powiedzmy, nie wiem, po latach, kiedy grałem w liceum sam dla siebie. Teraz stwierdziłem od 2 lat, że wrócę do takich talentów, które...
Dostał pan od Boga.
Tak, dokładnie. Może nie jest to jakieś tam wybitne granie, ale powiedzmy cały czas mam jakiś taki czas, żeby sobie pograć. Oczywiście sen, oczywiście wstaję rano, jakby medytację, zaczynam dzień od jednak medytacji, modlitwy. Picie kawy, absolutnie, kawa tutaj jako ta przyjemność. Alkoholu nie piję, papierosów nie palę, więc taka przyjemność, jaką daje mi picie kawy, jest absolutnie czymś ważnym. Też jakby staram się organizować jakby rzeczy wokół tych, które sprawiają mi przyjemność. Czyli na przykład, jeżeli robię projekty, to robię projekty zagraniczne, żebym mógł też korzystać z tego, że kontaktuję się z osobami z zagranicy, jeżdżę za granicę, to mi daje też, ładuje moje baterie. A biegam, uprawiam sport, to są takie rzeczy, które jeżdżę na rowerze absolutnie codziennie, więc to jest coś takiego, co daje mi jakiś taki detoks i relaks.
Czyli szkoła nie zabiera panu całego czasu, czyli ten balans, jak państwo słyszeliście, jest.
Staram się, żeby ten balans był. Nie wszystko, jakby uważam, że mam rodzinę, mam jakby rzeczy, które jakby zobowiązania
rodziny. Pana interesują też.
Tak, dokładnie, więc nie musi być tak, że 24 godziny do doby to jest tylko szkoła.
Szkoła, dokładnie. Bardzo panu dziękuję za wizytę. Właściwie moglibyśmy rozmawiać co tydzień, ale mam nadzieję, że może tutaj w tym studio pojawią się pana wychowankowie, pana uczniowie, może pan jakoś ich zachęci, albo będą słuchać pana rozmowy i może będą chcieli przyjść i swoim też świadectwem, chciałam powiedzieć, wnętrzem się podzielić. Zapraszam bardzo serdecznie już tych wszystkich, którzy chcą porozmawiać z nami o duchowości i o wierze. Marian Pułtuski był moim i państwa gościem. To była audycja Ścieżki Wiary. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo również.
Kłaniam się, Anna Rembas.
Ścieżki Wiary.